Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 3 września. Dziś przypada wspomnienie świętego Piusa X, papieża i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. A w bractwie kapłańskim świętego Piusa X, święto patronalne pierwszej klasy. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam Cię do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Przed dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego około 2000 nauczycieli i pracowników oświaty stanęło w Alejach Ujazdowskich przed kancelarią premiera i podniosło do góry wielkie czerwone kartki. Manifestację zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy. Pani Magdalena Kaszulanis ze związku powiedziała, tutaj cytat: chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom i tych obietnic do dzisiaj nie dotrzymali, a minęły już ponad 2 lata. Koniec cytatu. A jeden z manifestujących nauczycieli dorzucił: to czerwona kartka dla pana premiera, który mówił, że nauczyciele są solą tej ziemi. Czy ja to czuję? Bardzo tania jest teraz ta sól. Koniec cytatu. Od 1 stycznia tego roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego, magistra z przygotowaniem pedagogicznym, wynosi 5308 zł brutto. Płaca minimalna w Polsce w tym roku to 4806 zł. Różnica 502 zł brutto. Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela mianowanego to 5469 zł brutto, a dyplomowanego, czyli po przejściu całej drogi awansu zawodowego, 6397 zł. Ile to jest na rękę? Dla nauczyciela początkującego 3948 zł, dla mianowanego 4058 zł. Dla dyplomowanego po całej drodze awansu zawodowego 4691 zł. Płaca minimalna to na rękę około 3600 zł. Owe 502 zł brutto topnieją więc do 342 zł różnicy pomiędzy wynagrodzeniem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, który chce wziąć odpowiedzialność za kształcenie polskich dzieci, a płacą minimalną. Związkowcy wskazywali, że przeciętne wynagrodzenie w kraju przewyższa wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego o 2800 zł. Sprawdziliśmy to i najnowszy komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 sierpnia podaje 9233 zł i 13 groszy brutto za drugi kwartał tego roku jako średnie wynagrodzenie w kraju. Od 6397 zł wynagrodzenia nauczyciela dzieli je zatem 2836 zł i 13 groszy, a zatem związek policzył dobrze. Przy takim samym standardowym rozliczeniu daje to około 1933 zł różnicy na rękę. Ktoś może powiedzieć: moment, to nie jest to samo. Owszem, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce i minimalne zasadnicze nauczyciela to nie jest ta sama kategoria. Nauczyciele mają dodatki i mogą brać nadgodziny. Natomiast kwota pewna, proponowana młodemu człowiekowi z uprawnieniami dydaktycznymi, to w naszej ojczyźnie 5308 zł brutto, czyli 3948 zł na rękę. Tegoroczna waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli wyniosła 3%, czyli poniżej inflacji. Na przyszły rok rząd zapowiada znowu 3%. Projekt obywatelski, wiążący pensje nauczycieli ze średnią krajową, pod którym podpisało się ponad 250 000 Polaków, najpierw za PiS-u leżał 2 lata bez rozpatrzenia, by potem za Tuska, po pierwszym czytaniu w styczniu roku 2024, trafić do podkomisji i tam utknąć. Premier obiecywał przyspieszenie i nic się nie stało. Tymczasem w bazach kuratorów, według danych resortu edukacji, z końca lipca czeka blisko 11 tysięcy wolnych etatów. Dlaczego, mój drogi słuchaczu, uznajemy tę tematykę za niezwykle ważną? Wróćmy do słów, których użył sam premier Tusk, że nauczyciele to sól tej ziemi. Skąd pochodzi ten zwrot? To nie jest hasło wymyślone na potrzeby kampanii wyborczej. Jest to zwrot użyty przez Pana Jezusa w kazaniu na górze. I pomijając już fakt, jak groteskowo brzmią słowa z Ewangelii w ustach szefa uśmiechniętej koalicji, to znamienne jest, że po Ewangelię sięga się akurat wtedy, kiedy trzeba komuś podziękować, zamiast zapłacić. Politycy często mówią o misji, pasji i powołaniu nauczycieli. W sensie właściwym słowo powołanie odnosi się do kapłaństwa, natomiast przez analogię można mówić o nauczycielu z powołania. Czy jednak powołanie oznacza zwolnienie z zapłaty? Godzien jest robotnik zapłaty swojej. To nie jest hasło związkowca, ale słowa Pana Jezusa. A skoro już Tusk sięga po Ewangelię, to wypadałoby doczytać ją do końca. Pan Jezus mówi dalej, co dzieje się z solą, która zwietrzeje. Nie nadaje się już do niczego, tylko żeby ją wyrzucić i podeptać. I tu jest rzecz najważniejsza. Zwietrzała sól nie zatrzymuje już zepsucia. To, co miała chronić, zostaje bez ochrony. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie jest to sprawka o tym, że o nauczycieli upomniał się akurat Związek Zawodowy Związek Nauczycielstwa Polskiego, który nie jest naszym sojusznikiem i ma swój udział w budowaniu szkoły bez Pana Boga. Tyle, że prawda nie przestaje być prawdą tylko dlatego, że wypowiedział ją nie ten, kto powinien. Gdyby nikt nie wyszedł na ulicę, ta płaca byłaby dokładnie tak samo niesprawiedliwie niska. Po drugie, nie chodzi o to, że w budżecie nie ma. Budżet to hierarchia dóbr zapisana w liczbach. Państwo, które znajduje pieniądze na przykład na pomoc obcym, a nie znajduje ich dla polskiego nauczyciela, już powiedziało, co uważa za ważne. Katechizm Piusa X, którego wspomnienie dziś obchodzimy, wylicza cztery grzechy wołające o pomstę do nieba. Umyślne zabójstwo, grzech sodomski, uciśnienie ubogich, wdów i sierot i czwarty, który w oryginale brzmi oszukiwanie robotników na należnej im zapłacie. Święty Jakub pisze: oto zapłata robotników, którzy rzęli pola wasze, która jest zatrzymana od was. Woła i wołanie ich weszło do uszu Pana zastępów. Ktoś powie, że do sytuacji nauczyciela to nie pasuje. Przecież ma on pewny przelew, który przychodzi regularnie i jest zgodny z umową. Natomiast Leon XIII w Rerum Novarum uczył, że płaca nie jest wyłącznie sprawą umowy dwóch stron. Sama zgoda nie czyni jej sprawiedliwą. Musi wystarczyć na godziwe utrzymanie robotnika, a papież mówi wprost również o żonie i dzieciach. Pius XI w Quadragesimo Anno tę zasadę potwierdził i rozwinął. Płaca ojca rodziny powinna wystarczać na zwyczajne potrzeby domu, nie na przeżycie jednej osoby w wynajmowanym pokoju. Zapytajmy więc uczciwie, czy kwota 3948 zł na rękę wystarczy młodemu człowiekowi, by założyć i utrzymać rodzinę, na przykład z trójką dzieci. Czy wobec tego możemy się spodziewać, że na nauczyciela pójdzie w naszej ojczyźnie każdy ambitny młody człowiek z darem przekazywania wiedzy dzieciom? Sam znam nauczyciela z powołania, swoją drogą tradycyjnego katolika, który, mając dużo dzieci, z bólem odszedł ze szkoły, by pracować w korporacji. Gdyż dla mężczyzny byt własnej rodziny jest przed misją społeczną. Dobrze i pożytecznie byłoby, abyśmy jako naród zadali sobie jedno dość ważne pytanie. Czy nauczyciel polskich dzieci nie powinien być jednym z lepiej opłacanych zawodów w naszym państwie? Naród to nie jest coś, co się produkuje, to jest coś, co formuje się z przekazywania. Mowa, wiara, historia, obyczaj nie przechodzą z pokolenia na pokolenie same. Przechodzą przez konkretnych ludzi, w tym oczywiście tych, którym oddajemy dzieci na ponad pół dnia. A teraz, mój drogi słuchaczu, uwaga, konkretna teza. To wszystko nie jest zaniedbanie twórców III RP. Jest to zabieg świadomy. Państwo bierze na siebie zasadniczą część kształcenia i zaczyna zajmować więcej miejsca niż pomocnik rodziny zajmować powinien. Następnie wyrzuca ze szkoły Pana Boga, a temu, komu powierza cudze dzieci, daje pensję zasadniczą wyższą od płacy minimalnej o 342 zł na rękę. Nie porównujemy godności ludzi pracujących w różnych zawodach. Porównujemy kwalifikacje, odpowiedzialność i znaczenie dla przyszłości naszej ojczyzny. Czy naród, który kocha swoje dzieci, a także troszczy się o swoją przyszłość, proponowałby ludziom, którzy odegrają jedną z najważniejszych ról w życiu tych dzieci, pensję minimalną? Ta sprawka nie była więc o tym, że jacyś związkowcy gdzieś manifestowali, ani nawet o Tusku. Chodzi o to, że architekci całego postmagdalenkowego układu, ustalając poziom wynagrodzenia nauczycieli na niskim poziomie, zapewnili, że cała ta dziedzina w naszym państwie będzie na niskim poziomie. A tu mowa jest o jednym z najważniejszych pól rozwoju polskiego narodu. A zatem na koniec następująca teza. Jeżeli masz chęć, mój drogi słuchaczu, napisz w komentarzu, czy się z nią zgadzasz. Na wyższych wynagrodzeniach nauczycieli, znacznie wyższych, powinno zależeć nie tylko nauczycielom, ale wszystkim Polakom. I to tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chcemy, mój drogi słuchaczu, polecić Ci genialną książkę, która odsłania prawdę o groteskowym, czasem zatrważającym stanie polskiego wojska. Jej autor, nauczyciel historii, pan Dariusz Rozwadowski, którego gościliśmy na naszym kanale. Po 18 latach od zaledwie 6-tygodniowego powierzchownego przeszkolenia wojskowego otrzymał przydział na, uwaga, dowódcę kompanii saperów. Człowiek bez specjalistycznego przygotowania i bez doświadczenia w tej dziedzinie miał w razie wybuchu wojny dowodzić kompanią saperów. Co więcej, armia nie zaproponowała mu żadnego dodatkowego szkolenia, które pozwoliłoby mu zdobyć kompetencje niezbędne do pełnienia, tak co tu dużo mówić, odpowiedzialnej funkcji. Książka Na mięso armatnie, opatrzona komentarzami posła Konfederacji Korony Polskiej pana Włodzimierza Skalika, pokazuje tę historię również w szerszym politycznym kontekście. Stawia przy tym bolesną i dość zatrważającą tezę, że dla władz III RP życie polskich obywateli nie ma większego znaczenia. Ten obraz wynika nie tylko z osobistych doświadczeń autora, ale również z informacji, które zdobył podczas swojej walki o odwołanie tego absurdalnego przydziału. Link do zakupu tej demaskatorskiej i otwierającej oczy książki, napisanej w bardzo przystępnej formie, znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo gorąco poleca. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Ukraina. Traktowanie ciał zmarłych miernikiem ucywilizowania kraju. W ukraińskiej miejscowości Bukowina ujawniono nielegalny handel organami i tkankami zmarłych osób, zorganizowany przez funkcjonariuszy Czerniowieckiego Obwodowego Biura Patomorfologicznego. Według śledztwa każdy uczestnik przestępstwa pełnił osobną rolę. Od kontaktu z krewnymi zmarłych i przygotowywania fikcyjnej dokumentacji, po bezpośrednie pobieranie materiałów anatomicznych oraz ich dostarczanie do zleceniodawców. Z ciał pobierano skórę, kości, ścięgna i rogówki, które następnie sprzedawano przedsiębiorstwom produkującym bioimplanty wykorzystywane w chirurgii i stomatologii. Ponieważ biuro nie posiadało licencji na działalność transplantologiczną, handel maskowano fikcyjnymi umowami o współpracy naukowo-medycznej, a przekazanie tkanek dokumentowano jako dostawę surowca do produkcji bioimplantów. Krewni zmarłych byli nakłaniani do zgody na pobranie organów poprzez oferty bezpłatnego balsamowania lub darmowego przechowywania ciała, a także zniżki na inne usługi. Przy czym, jak wskazuje śledztwo, nie informowano ich o rzeczywistym zakresie pobrań i dalszej sprzedaży tkanek. Zostały wykazane również przypadki, w których pobierano organy zmarłych osób wbrew bezpośredniej odmowie ich krewnych. W jednym z przypadków prowizoryczną zgodę uzyskano od pracownika domu opieki, choć pogrzebem zajmowali się krewni, których nikt o zdanie nie zapytał. Zebrane materiały dostarczano do odbiorców koleją w chłodzonych kontenerach. Oficjalna płatność wpływała na konto biura na podstawie protokołów odbioru i przekazania usług, a jednocześnie uczestnicy nielegalnego procederu co miesiąc otrzymywali już nieewidencjonowaną gotówkę za pośrednictwem kantorów wymiany walut i dzielili ją w zależności od ról oraz liczby pobrań. Podczas gdy na współczesnej Ukrainie z honorami chowani są szowinistyczni zbrodniarze, ciała ich polskich ofiar pozostają bez pochówku. Na miejscach, w których składano okrutnie zmasakrowane zwłoki Polaków, często urządzano śmietniki dla większego pohańbienia znienawidzonych Lachów. Ostatni pochówek w Ostrówce, 55 zamordowanych przez banderowców Polaków, głównie dzieci, jest jedynie wyjątkiem od reguły. Na Ukrainie jest spora reprezentacja osób, dla których nasza cywilizacja jest całkowicie obca. Kwestia traktowania ciał zmarłych jako surowca jest tylko jednym z przejawów zdziczenia. Skoro w przypadku surrogacji i składania ofiar Molochowi na życzenie totalnie nie szanuje się tam żywych ludzi, to dlaczego miałoby się szanować martwych? Zakorzeniony w naszej kulturze szacunek do zmarłych i ich doczesnych szczątków, o czym mówi już Sofokles w swojej Antygonie. W tamtej kulturze wydaje się ustępować szacunkowi do pieniądza, który można zarobić od producentów implantów z ludzkich szczątków. Najpewniejszą drogą, by takie sytuacje się skończyły, byłoby nawrócenie barbarzyńców na wiarę katolicką, która grzebanie umarłych wymienia wśród uczynków miłosierdzia względem ciała. W ten sposób buduje się prawdziwą cywilizację. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Ciąg dalszy rozdziału drugiego o składzie apostolskim. Paragraf 9 o stworzeniu i utrzymywaniu świata, o opatrzności. Pytanie 73. Dlaczego w pierwszym artykule wiary nazywamy Boga stworzycielem nieba i ziemi? Nazywamy Boga stworzycielem nieba i ziemi, dlatego że Bóg stworzył, to jest z niczego uczynił niebo i ziemię słowem swoim. Pytanie 74. Czy Bóg stworzył świat od razu? Nie, Bóg stworzył świat w 6 dniach, chociaż jako wszechmocny mógł stworzyć go od razu. Pytanie 75. Na co Bóg stworzył świat? Bóg stworzył świat 1. Dla swojej chwały. 2. Dla dobra stworzeń. Pytanie 76. Czy Bóg, stworzywszy świat, opuścił go? Nie, Bóg nie opuścił świata, lecz utrzymuje go i rządzi nim. Pytanie 77. Co to znaczy Bóg utrzymuje świat? To znaczy Bóg sprawia, że świat istnieje i w ten sposób istnieje jak Bóg chce. I tak długo istnieje, jak się Bogu podoba. Pytanie 78. Co to znaczy Bóg rządzi światem? To znaczy, że Bóg opiekuje się światem i prowadzi wszystko do celu, dla którego świat stworzył. Pytanie 79. Skoro Bóg wszystkim się opiekuje, skądże pochodzi zło na świecie? Od tego miejsca, jeżeli Pan Bóg pozwoli, zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Sprawki Okiem Katolika Rano ukazują się codziennie w dni robocze od 6 rano. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Watykan i cały Kościół. Lista trudnych dla wrażliwego ucha wypowiedzi papieża Leona XIV rośnie. W niedzielę 23 sierpnia w swoim orędziu na Anioł Pański Ojciec Święty wprowadził zagadkową dychotomię, kwestionując coś, co nazwał pewnikami religijnymi. Papież powiedział: Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Koniec cytatu. Z tych słów papieża Leona wynika, że trzeba wybrać między naszymi przekonaniami i religijnymi pewnościami z jednej strony, a autentyczną relacją z Chrystusem z drugiej. Że to nie tylko nie jest jedno z drugim połączone, ale że się wprost wyklucza. I chociaż dla katolików powinno być oczywiste, że Kościół nigdy nie widział konfliktu między religijnymi pewnościami, czyli po prostu dogmatami, prawdami wiary, a autentyczną relacją z Panem naszym Jezusem Chrystusem, Warto przypomnieć, jak postrzegał tę kwestię święty Paweł, który w liście do Galatów pisał: a gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Papież Leon w dalszej części swojego orędzia powiedział: czasami w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, stereotypami, tym, co nam przekazano, być może nawet w dobrych intencjach, ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała, w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy. Dotyczy to zarówno naszej osobistej drogi, jak i drogi Kościoła oraz wyborów duszpasterskich, gdzie czasami wydaje się nam, że wystarczy postępować tak, jak czyniliśmy to dotychczas. Ważne jest natomiast, byśmy często zadawali sobie pytania: kim jest dla mnie Pan? Czy znam Go naprawdę? O co prosi mnie dzisiaj Jego Ewangelia? Jakie kroki i jakie wybory powinienem podjąć? Koniec cytatu. Wprost przeciwstawiając sobie to, co nam przekazano, a zatem cała tradycja i magisterium, z wezwaniem nas przez Pana Jezusa do osobistej odpowiedzi. Trudno jest interpretować to inaczej niż jako modernistyczną teorię osobistego objawienia, które ma być rzekomo autentyczne, w przeciwieństwie do prawd objawionych od 2000 lat nauczanych przez Kościół. Święty Paweł nakazuje nam trzymać się Ewangelii, którą otrzymaliśmy, którą nam przekazano. A papież Leon mówi o nieustannie nowym, czyli ciągle innym, niestałym spotkaniu z Chrystusem, które, tutaj cytat, może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy. A przecież kiedyś katolików nauczano, że mają zawsze trwać przy tej katolickiej nauce, która była głoszona zawsze i wszędzie i której prawdziwość została potwierdzona licznymi cudami oraz heroicznymi żywotami świętych pańskich. Do Chrystusa zbliżamy się wpierw przyjmując całe Boże objawienie jako pewnik, a nie niejako z ominięciem tego wszystkiego, co zostało nam do wierzenia przez Kościół, a więc przez Chrystusa, podane. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, pośredniczkę wszelkich łask, współodkupicielkę rodzaju ludzkiego i pogromicielkę wszelkich herezji, o wyproszenie u jej Syna łaski porzucenia przez papieża Leona XIV modernistycznych błędów, żeby na straszliwym sądzie Bożym nie spełniła się groźba świętego Pawła, że kto głosi inaczej, niech będzie przeklęty, i żeby prowadził Kościół z zachowaniem każdej uznanej prawdy wiary świętej. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film. I jak zwykle pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Piusie X, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Sprawki Okiem Katolika Rano, codziennie w dni robocze od 6 rano. Zostań z Panem Bogiem.